Witam Was w społeczności chrześcijańskiej Wrocław Południe, nowej społeczności tutaj na południu Wrocławia. Fajnie, że jesteście. Nasze nauczanie dzisiaj zbudowane jest na liście do Filipian, pierwszego rozdziału, od wersetu 12. Przeczytam kilka wersetów. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. O moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni, przez co teraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie, inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłości, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Przede mną natomiast jeszcze jedna radość. Wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Na to czekam. Mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą jak zawsze, tak i tym razem i Chrystus będzie wywyższony. W moim ciele, czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Bo dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Kochani, każdy z nas, nie muszę do tego nikogo przemawiać, nikogo przekonywać, każdy z nas, bez względu na to, jak święci jesteśmy, czy też jak grzeszni, jak mądrzy, czy też jak bardzo brakuje nam mądrości, przechodzimy przez trudne momenty w życiu. I często te trudne momenty decydują o tym, jakie to życie będzie. To znaczy, wiele ludzi, kiedy przechodzi przez te trudne momenty, w pewnym sensie zatraca swoje życie. W pewnym sensie traci tą wewnętrzną radość, sens, cel. Ale kiedy czytamy ten fragment apostoła Pawła, który niewątpliwie przechodzi przez trudny moment swojego życia, ponieważ właśnie znajduje się w więzieniu. Kiedy czytamy o jego życiu, które w pewnym sensie legło w gruzach, kiedy siedzi w więzieniu, jest przywiązany łańcuchem do strażnika i kiedy ten strażnik może ściąć mu głowę w każdym momencie, kiedy jego życie totalnie się w pewnym sensie zatrzymało, apostoł Paweł wcale nie wydaje się być załamany. Nie wydaje się być zrozpaczony. Co jest sekretem Pawła? Paweł wypracował pewną definicję życia, która pozwala mu przejść przez każdą próbę zwycięsko. Kochani, to nie okoliczności naszego życia, ale definicja życia decyduje o tym, czy będziesz stał, czy też upadniesz, kiedy przechodzisz przez trudności. Jaka jest twoja definicja życia? Po co żyjesz? Co jest dla ciebie najważniejsze? To decyduje o tym, czy będziesz stał, czy twoje życie wręcz przeciwnie, w trudnościach nabierze więcej kolorów, więcej pewności, więcej głębi, czy też się załamie. Tak więc popatrzmy, co Paweł mówi o definicji życia. I w wersecie 12 mówi tak: teraz chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, teraz chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, i zatrzymajmy się tutaj. Często to, jak patrzymy na życie i co czujemy, o tym decyduje to, jakie są nasze oczekiwania względem życia. To znaczy, wyobraź sobie, że pokażę ci jedną salę. C.S. Lewis akurat mówi o tym w jednej ze swoich książek. Mówi, wyobraź sobie jedną salę. Tą samą salę. Pokażę ci i będziesz miał dwie zupełnie reakcje, zależne od tego, co ci powiem o tej sali. Pokażę ci salę i powiem ci, że ta sala to jest pokój więzienny. I ty powiesz, wow, co za piękny apartament. A pokażę ci tą samą salę i powiem ci, nie, to jest tak naprawdę, to jest salon miodowy dla dwójki osób, którzy właśnie przyjechali na miesiąc miodowy. I powiesz, wow, co za rudera. Ta sama sala, ale zupełnie, ale w zależności od twoich oczekiwań, twoja postawa, twoja ocena tej sali jest zupełnie różna. Apostoł Paweł mówi do Filipian, mówi o swoim życiu. Chcę, żebyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało. Paweł przyjmuje do wiadomości, że życie może być bardzo ciężkie. To znaczy, Paweł mówi do Filipian, którzy wiedzą, że spotkało go coś bardzo trudnego. Paweł nie ukrywa się z tym, że spotkało go coś bardzo trudnego. Wręcz przeciwnie, kiedy mówi do nich o tym, że spotkało ich coś trudnego, to mówi tak, jakby to nie było absolutnie żadnym szokiem dla niego. Chcę wam powiedzieć tak w ogóle, że to, co mnie spotkało, spotkało go to, że właśnie w pewnym momencie jest skuty kajdanami, że stoi nad nim strażnik, że jest w okropnym miejscu, że nie wie, czy z tego wyjdzie. Ten sam Paweł, który był głównym architektem największego ruchu, największej wiary w dziejach świata, chrześcijaństwa, był niesamowitym przywódcą, niesamowitym mówcą. Kiedy podróżował po wielkich miastach, to za każdym razem, kiedy głosił Ewangelię, to zazwyczaj wychodził z tego miasta już z założonym kościołem. Jego wizją i pragnieniem w życiu było to, aby założyć więcej kościołów, aby więcej osób mogło usłyszeć Ewangelię. Chce wybrać się do Hiszpanii, chce tam założyć kościół, chce, aby tam również było chrześcijaństwo. I teraz nagle wszystko legło w gruzach, apostoł Paweł jest w więzieniu i odnosi się do swojej zwykłej sytuacji życiowej. I zauważmy, że on ani nie neguje tego, że jego sytuacja jest poważna. On nie stara się być pozytywnym poprzez to, że mówi, tak w ogóle to nic się nie wydarzyło, ale wręcz przeciwnie. Jego oczekiwanie odnośnie życia było takie, że on zdawał sobie sprawę, że trudności mogą napotkać każdą osobę. To znaczy, możesz spotkać się z nauką w życiu, która mówi, że jeżeli będziesz dobrze wierzył, jeżeli staniesz się wierzącą osobą, to nigdy nie spotkają cię problemy. Albo możesz spotkać się z nauką, takim ruchem wiary, że jeżeli zaczniesz wyznawać, to Bóg cię zachowa. To znaczy, mów tak, jak chcesz i tak będzie, z wiary. To znaczy, apostoł Paweł albo miał złą wiarę, albo źle wyznawał, ale apostoł Paweł pisze do Filipian z więzienia. I pisze w takim stylu, jakby oczekiwał, że problemy życiowe są czymś zupełnie normalnym. Nawet dla człowieka, jak apostoł Paweł, który jest pełen wiary, wigoru dla Pana Boga. Paweł mówi, chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, to krótkie zdanie, coś mnie spotkało. Spotkało mnie cierpienie i ja nie jestem w szoku. Moja wizja życia nie zawaliła się, ponieważ Paweł nie oczekiwał nieba na ziemi. To znaczy w 23 wersecie on mówi o tym, że pewnego dnia spotka się z Chrystusem, tam będzie znacznie lepiej. On mówi o niebie. On mówi o czasie, kiedy będzie z Chrystusem, kiedy nie będzie ani cierpienia, ani bólu, ani trudności, ale ten czas dopiero nadchodzi. Albo po śmierci, albo w niebie, kiedy Chrystus zejdzie na ziemię i będziemy mieli nowe niebo, nową ziemię. Ale teraz on oczekuje, że te same trudności, które spotykało apostołów, które spotkały Jezusa, może również spotkać Jego. Często, kiedy my czujemy zawód w życiu albo zawód do Pana Boga, to nie dlatego, że Pan Bóg nie dał nam czegoś, co nam obiecał, ale dlatego, że mamy złą teologię przyszłości. To znaczy, że my oczekujemy, że niebo będzie teraz tutaj na ziemi. Kiedy w teologii Pawła, apostoł Paweł mówi tak, ja oczekuję, że wasze modlitwy będą działać. Ale później mówi, ale nawet gdybyś nie działały, to ja wiem, że moje niebo dopiero nadejdzie. Dopiero nadejdzie po śmierci. Dopiero nadejdzie, kiedy Chrystus powróci. Problem niesprawiedliwości i cierpienia jest realny i prawdziwy i dotyka zarówno wierzących, jak i niewierzących. zarówno tych z dużą ilością wiary, jak i sceptyków. Zarówno oddanych służbie, jak i ojców wiary, którzy pojawiają się na ławkach w kościele od czasu do czasu, jak i tych, którzy służą i oddają wszystko, co mają. Elizabeth Elliot napisała kiedyś książkę o kobiecie, która podróżowała i która wyjechała do Ameryki Południowej na misję. I opowiada historię kobiecie, która przybyła tam i spędziła lata tłumacząc Biblię. I z nią był pewien człowiek, który potrafił mówić w języku, w którym chciała przetłumaczyć tą Biblię, na który chciała przetłumaczyć tą Biblię, jak i po angielsku, to znaczy w języku tej misjonarki, która tam przybyła. I pewnego dnia w wypadku zginął jej tłumacz. Co oznaczało, że lata jej pracy zostały zmarnowane. I kiedy ta książka została wydana jako powieść, to wielu chrześcijan w Stanach mówiło, ale co to jest za bzdura? Ludzie byli poruszeni, ludzie byli źli na Elizabeth Elliot. Jak możesz wydać taką powieść? Przecież Bóg by na to nigdy nie pozwolił. Problem polega na tym, że Eliza Elliot w powieści opowiedziała prawdziwą historię prawdziwej kobiety, prawdziwej misjonarki. Czasami jesteśmy źli na świat i na Boga nie dlatego, że Bóg nam obiecał coś i nie dopełnił i nie dotrzymał słowa, a dlatego, ponieważ nasze oczekiwania od życia są takie, że niebo jest na ziemi. Kiedy niebo w pełni dopiero zejdzie. Kochani, jeżeli ktoś obiecuje nam życie chrześcijanina bez cierpienia, to pomyśl o tym. Jezus cierpiał, był bity, prześladowany, ostatecznie zamordowany. Paweł zabity w więzieniu, Jakub ścieli mu głowę, Jan wygnany na wyspę, Piotr prawdopodobnie przybity do krzyża, do góry nogami. Jeśli twoje chrześcijaństwo mówi ci, że jeśli będziesz głęboko wierzyć, to nie spotkają cię żadne trudności, to twoja wiara nie jest tą wiarą, którą głosili apostołowie. Zarówno wierzący, jak i niewierzący. Kiedy spada samolot, to spada nawet, kiedy tam są chrześcijanie. Jeśli tak... W wypadku samochodowym giną chrześcijanie i niechrześcijanie. Kiedy na wakacjach przyjdzie tsunami, to często giną chrześcijanie i niechrześcijanie. Kochani, trudności życia. Wiem, że to jest trudny punkt. Którzy z was patrzą na mnie i mówią, po co dzisiaj przyszedłem do kościoła? Będzie drugi punkt, spokojnie. Będzie lepszy. Ale chciałem zakomunikować, że trudności życia spotykają zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jakość twojej wiary wcale nie może decydować o tym, czy Pan Bóg pozwoli na cierpienia w twoim życiu, czy nie. Ale jest drugi punkt. Sama świadomość, odpowiednia perspektywa oczekiwania na życie jest ważna, ale to jeszcze nie wystarczy, abyśmy mogli przejść przez każdy trudny moment naszego życia zwycięsko. Paweł nie lekceważy problemu cierpienia, ale on również zrozumiał, jak patrzeć na cierpienie, jak patrzeć na trudne momenty życia. Innymi słowy, on zrozumiał coś, co zapożyczyłem od kogoś kiedyś. Zrozumiał alchemię życia. Zaraz wytłumaczę. W wersecie 12 Paweł mówi, chcę, abyście zobaczyli, że to, co wyglądało, to, co wydaje się okropne, trudne, tak naprawdę posłużyło do rozpowszechniania Ewangelii. Wiesz, co mówi Paweł? Mówi to, że mianowicie, że ta trudna sytuacja zarówno dla mojej służby, jak dla mnie osobiście, czemuś służyła. On mówi, ja chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie naprawdę, to, co naprawdę się wydarzyło, wygląda źle, ale tak naprawdę posłużyło się czemuś. Miało cel. Ostatecznie było dobre. Dlaczego? Ponieważ teraz w jego przypadku cała gwardia pretoriańska wie o Ewangelii. Apostoł Paweł chce zakładać kościoły, ok? Zrozummy go. Apostoł Paweł chce zakładać kościoły i z boku wygląda to teraz tak, jakby to było niemożliwe, ponieważ jest w więzieniu. Tymczasem dlatego, że jest w rzymskim więzieniu, On był przykuty do żołnierza. I teraz ci żołnierze zmieniali się co 4 godziny. Tak więc co 4 godziny ten okropny żołnierz, w cudzysłowie, ten człowiek, który miał dużo krwi na rękach, ten człowiek z elitarnej jednostki rzymskiej, co 4 godziny był przykuty do najlepszego ewangelisty w historii świata. I oni przychodzili do Pawła przykuci i przez 4 godziny nie mieli wyjścia, ale słyszeli Ewangelię. I Paweł mówi, oni nawracali się jeden po drugim. Apostoł Paweł chciał zakładać kościoły, chciał, aby ludzie poznawali Jezusa i Pan Bóg przez jego sytuację w więzieniu zrobił to lepiej, niż on sam mógłby zaplanować. W średniowieczu byli alchemicy. To byli ludzie, którzy próbowali znaleźć sekret zmiany ołowiu w złoto. Ołów był czymś, co nie miało żadnej wartości. Złoto było czymś wspaniałym, bardzo drogim. I oni chcieli zmienić ołów w złoto, tylko że nigdy im się nie udało. Ale Bogu udaje się za każdym razem. Bogu udaje się za każdym razem. Pamiętasz historię Józefa? Bracia chcieli go zabić, ostatecznie go sprzedali, chcieli się go pozbyć i Bóg użył to na coś dobrego. Bóg wziął tą sytuację w życiu Józefa i sprawił, że Józef stał się kim? Stał się drugim po Faraonie w Egipcie. Dzięki temu wydarzało się wiele wspaniałych rzeczy. I o tym samym mówi Paweł. To jest jego sekret. Kiedy Paweł pojawia się w jakiejkolwiek sytuacji życiowej, on zaczyna myśleć, zastanawiam się, jak Bóg zmieni tą beznadziejną sytuację w złoto. Oczywiście nie wierzę w to, że tylko ten fakt, że on może dzielić się Ewangelią i ludzie się nawracają, odpowiada na każde pytanie, które miał apostoł Paweł. Ja myślę, że to całkowicie nie tłumaczy wystarczający sposób, dlaczego jego kariera wisi teraz na włosku i dlaczego wkrótce może umrzeć. Ale Paweł nie spodziewa się, że zobaczy cały obraz, przynajmniej po tej stronie świata. Raczej on mówi, zastanawiam się, jak Bóg zamieni tą sytuację w złoto. I ma nadzieję, że przynajmniej rzuci na to okiem w swoim życiu. Ma nadzieję, że zobaczy chociaż skrawek tego złota. Dokładnie o tym Paweł mówi w Rzymian 8:28. Że Bóg współdziała wszystko ku dobremu dla tych, którzy Go miłują. To znaczy w ostateczności, nie za tydzień, może nie jutro, ale w ostateczności, na koniec naszego życia, wszystko to, co się wydarzyło, Pan Bóg zamieni ołów w złoto. I Paweł oczekuje, że przynajmniej będzie mógł zobaczyć skrawek tego złota w swoim życiu. Tak, chrześcijaństwo wcale nie obiecuje życia bez trudności, ale z drugiej strony, kiedy napotykasz trudności, możesz wiedzieć, że Bóg zamierza zamienić ołów w złoto. I tym bardziej będziesz zdawał sobie sprawę, że trudne momenty mogą napotkać ciebie w twoim życiu. Ale te trudne momenty mogą mieć jakiś cel i sens. I czasem to nie sytuacja staje się złotem, ale to my stajemy się złotem. Czasem Bóg poprzez trudne sytuacje robi rzeczy w naszym życiu, abyśmy stali się szlachetniejsi, bardziej przypominający Jezusa. Gdzie przypominam sobie tę sytuację, kiedy Pan Jezus zaraz po dokonaniu cudów wysyła apostołów na drugą stronę Morza Galilejskiego czy Jeziora Galilejskiego, a sam odchodzi na górę i modli się przez całą noc. A apostołowie, jeśli znacie historię, walczą z wiatrem, silnym sztormem i myślą, że zginą. I potem Jezus idzie po wodzie do nich i wchodzi do tej małej łodzi i uspokaja morze. I myśli sobie, dlaczego? A może właśnie dlatego, że Jezus pozwolił im, aby przeszli przez lekcje, które nigdy nie mogliby się nauczyć na lądzie, nawet od tak dobrego nauczyciela jak Jezus. Oni musieli doświadczyć jej w sztormie. Po to, aby Jezus zamienił ich życie, ich charakter w złoto. Po to, aby oni stali się bardziej podobni do Niego. Aby oni nauczyli się zaufania. Józef, o którym wspomniałem, nie tylko stał się premierem, drugim po faraonie, ale stał się człowiekiem, który mógł być dobrym premierem. Paweł nie tylko założył kościół w więzieniu, ale stał się lepszym misjonarzem. Bóg nie tylko może zmienić twoją sytuację życiową, ale może zmienić ciebie w złoto, w osobę, która bardziej przypominała Jego. I aby Bóg tego mógł dokonać, potrzebujemy ostatniej rzeczy. Potrzebujemy definicji życia według apostoła Pawła. Czym ona jest? Ona występuje w 5 słowach. Paweł mówi, dla mnie życiem jest Chrystus. Dla mnie życiem jest Chrystus. To jest definicja życia, która zamienia ołów w złoto. A Tomek wygłosił wspaniałe kazanie tydzień temu na temat tego jednego wersetu. Ja dopowiem tylko kilka słów. Dla każdego z nas coś musi być życiem. Każdy z nas ma coś w życiu, bez czego nie będzie mógł pójść dalej. Coś, bez czego nie może żyć. I zazwyczaj dopiero zobaczymy, co jest tą rzeczą, kiedy to coś staje się zagrożone. Teraz, kiedy apostoł Paweł siedzi w więzieniu, on redefiniuje swoje życie. To znaczy, on siedzi w więzieniu i ja wierzę, że apostoł Paweł był dokładnie taki jak ja i ty. To znaczy, apostoł Paweł nie był jakiś bardziej wyjątkowy. Miał to same ciało. I wierzę, że apostoł Paweł, dokładnie tak jak ja i ty, on nie był przez cały czas, każdą minutę swojego życia tak skoncentrowany na Chrystusie, że zawsze mógł powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus. Ale ja myślę, że apostoł Paweł miał momenty, kiedy musiał zredefiniować swoje życie i upewnić się, że Chrystus jest najistotniejszy. To znaczy apostoł Paweł siedzi teraz w więzieniu i zdaje sobie sprawę, że wszystko w jego życiu, to wszystko, co jest ważne, tak naprawdę jest zagrożone. Jego kariera zagrożona. Jego życie zagrożone. Jego służba zagrożona. Jest tylko jedna rzecz, która nie jest zagrożona i której nie może stracić nawet w więzieniu i nawet śmierć nie może zabrać. I to jest miłość Chrystusa. I apostoł Paweł siedzi w tym więzieniu i on redefiniuje swoje życie i mówi, jest coś. Jest coś tak wspaniałego, że jeżeli to jest najważniejsze dla mnie, jeżeli to stanowi sens i cel mojego życia, to ja nigdy nie będę mógł tego stracić. Mówi, gdyby to kariera była moim życiem, mógłbym się załamać. Na pewno bym się załamał. Dlaczego? Bo miałem zakładać więcej kościołów. Miałem być w Hiszpanii, a teraz mogą ściąć mi głowę. Gdyby relacje były moim życiem, to teraz mógłbym się załamać, ponieważ nie mam tych relacji. Więzy i cesarstwo rzymskie zabrało mi je. Ale jedyna rzecz, której nikt nie może mi zabrać, jedyna miłość, którą nigdy nie mogę stracić, która nigdy nie zgaśnie, jedyny cel, który nigdy nie zniknie, tą rzeczą, tą miłością, tym celem jest Chrystus. Mogę żyć, mogę umrzeć, to nie ma znaczenia. Nikt nie zabierze mi Chrystusa. To On daje mi sens, szczęście, znaczenie i żadna sytuacja życiowa nie może tego zabrać i nie może tego zmienić. Wręcz przeciwnie, cokolwiek dzieje się w moim życiu, może tylko przybliżyć mnie do tego, co jest moim celem. Do życia dla Chrystusa, do Jego miłości. W jaki sposób Bóg przemienia w naszym życiu ołów w złoto? On daje nam łaskę, abyśmy tak jak Paweł mogli zredefiniować nasze życie. I nie ma lepszego momentu na to niż trudności. Dlatego właśnie wtedy w trudnościach widzimy wszystkie te rzeczy, które walczą o prymat bycia najważniejszym w naszym życiu. A z drugiej strony możemy zobaczyć, że wszystko to, co walczy o prymat, jest ulotne. Poza tą jedną, jedyną rzeczą, jaką jest miłość Chrystusa. Kochani, w naszym życiu nie jest problemem to, że kochamy coś za bardzo. Problemem jest to, że kochamy cokolwiek to jest, bardziej niż kochamy Chrystusa. Redefinicja naszego życia polega na tym, że musimy znaleźć, co jest tą rzeczą, na której polegamy bardziej niż polegamy na miłości Chrystusa w naszym życiu. Aby On stał się najważniejszy i najistotniejszy. Jak to możemy zrobić? Jest chyba tylko jedna droga. Pamiętacie, kiedy Jezus modli się do Ojca w Ewangelii Jana 17, rozdziale 19 wersecie i używa takich słów. Ojcze, ze względu na nich. To znaczy, ja modlę się o tych, których mi dałeś. Ze względu na nich. Jezus przyszedł na ziemię ze względu na Ciebie. Jezus zredefiniował swoje życie i podporządkował 33 lata na ziemi tutaj ze względu na Ciebie i na mnie. Po to, abyśmy my mogli żyć przez wieczność dla Niego. Po to, aby nasze grzechy mogły być zmiecione. Abyśmy my mogli doświadczyć Jego przebaczenia, Jego miłości. On zredefiniował swoje życie ze względu na Ciebie. I im bardziej w swoim życiu pozwalasz na to, aby i w tych trudnych, i w tych lepszych momentach swojego życia czytać Boże Słowo i patrzeć na to, co Chrystus zrobił dla Ciebie. I patrzeć, że On zrobił dla Ciebie więcej niż Twoja praca jest w stanie zrobić dla Ciebie. On zrobił więcej niż Twoja żona i Twój mąż jest w stanie zrobić dla Ciebie. On zrobił więcej niż Twoje najlepsze marzenia będą w stanie zrobić dla Ciebie. Tylko wtedy będziesz w stanie zredefiniować swoje życie. Dlatego, kochani, ze względu na Ciebie, przyszedł Jezus. On zredefiniował swoje życie ze względu na Ciebie. Im bardziej to będzie aktualne w Twoim życiu, tym bardziej Ty będziesz mógł zredefiniować swoje życie ze względu na Niego. Ponieważ On przyszedł, aby oddać swoje życie za Ciebie. Abyśmy my mogli się uczyć, że Jego miłość, że Jego obecność jest jedyną rzeczą, którą nie możemy stracić nigdy i która jest wystarczająca w każdym momencie. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za przykład apostoła Pawła, który pomimo, że jest w więzieniu, jest w stanie zredefiniować swoje życie na tyle, że Ty jesteś najważniejszym i najistotniejszym. Panie, nie pozwól nam zmarnować jakiekolwiek trudności, którą możemy przechodzić w naszym życiu, abyśmy my również mogli popatrzeć na Ciebie i zobaczyć, że ze względu na nas Ty zredefiniowałeś swoje życie i będąc posłuszny Ojcu z miłości do nas, umarłeś za nas. Dziękujemy Ci za to. Amen. Kochani, jak co tydzień będziemy teraz przystępować do pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Pan Jezus, kiedy żegnał się z uczniami po raz ostatni, kiedy przed Jego śmiercią byli przy stole, Pan Jezus powiedział, wskazując na chleb, ten chleb to jest moje ciało, które zostało wydane za was. A to wino to moja krew, która będzie przelana za wasze grzechy. To czyńcie za każdym razem, kiedy się spotykacie. Jeśli jesteś osobą, która zaufała w swoim życiu Chrystusowi, to znaczy wierzysz, że to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu jest wystarczające dla przebaczenia twoich grzechów i dla Bożej akceptacji w twoim życiu, to zapraszam Cię do uczestnictwa w tej wieczerzy. Ona jest dla Ciebie, która została Ci dana przez samego Jezusa, abyś mógł wspominać o Jego ciele przybitym do krzyża i Jego krwi przelanej za Twoje grzechy. Także w swoim czasie zapraszam.